Pożegnaliśmy tydzień poprzedni, obfitujący w różne wydarzenia. Dzisiaj spotykamy się jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca, aby też dzisiaj znaleźć się wokół stołu. Stołu, który ma swój też wielki wymiar i symbolikę. Czasu, które nazywamy Wieczerzą Pańską i to czasu, który został nam pozostawiony przez naszego Pana, abyśmy mogli wspólnie do tego stołu, że tak powiem, zasiadać. W tym czasie i ten stół zawsze skupia naszą uwagę na najważniejszej postaci w naszym życiu, na Jezusie Chrystusie i na tym, czego On dokonał dla nas, także żyjących w XXI wieku. I kiedy czytamy wszelkie historie z Jezusem, a później historie dotyczące Jego najbliższych przyjaciół, Jego uczniów, tych, których powołał, to widzimy w tym wszystkim, że i misja Jezusa, i misja Jego uczniów, misja ewangelistów, i misja tych, którzy dzisiaj ośmielają się w tym bardzo skomercjalizowanym społeczeństwie mówić, że wierzę w Jezusa Chrystusa i Jego nadzwyczajną moc, to budzi różne reakcje. Niekiedy nawet skrajne. I chcę dzisiaj powiedzieć też, że te skrajne emocje, skrajne reakcje nieobce były także apostołom. Chciałbym dzisiaj, abyśmy wspólnie zajrzeli do Biblii. Dzisiaj pewnie więcej będzie czytania niż mojego mówienia, ale to dlatego, abyśmy mieli pełen obraz tej atmosfery, która towarzyszyła pierwszym chrześcijanom i tej atmosfery, która towarzyszyła środowisku czy światu w pierwszym wieku po Chrystusie. Chciałbym, abyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie na fragmencie, który zapisany jest w trzecim rozdziale. Fragment, który doskonale też nam jest pewnie znany. Ale jak każdy fragment Pisma Świętego, się nie deaktualizuje i się nie nudzi. Fragment, który zawsze ma swoją specyficzną wymowę. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, a przez to i zachęcić nas do tego, abyśmy, tak jak apostołowie, starali się postępować, szukając takiego praktycznego wymiaru i czegoś, co nazwalibyśmy kluczem, czegoś, co byśmy nazwali złotym sposobem na funkcjonowanie w świecie po to, aby ten świat pozyskiwać dla Chrystusa, zdając sobie sprawę, że okoliczności mogą być przeróżne. W trzecim rozdziale Dzieł Apostolskich czytamy, jak to Piotr i Jan szli do świątyni. Jednego razu, tak pisze Łukasz, w porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Było około 15:00. W tym też czasie przynoszono tam pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Codziennie sadzano go przy bramie świątyni, zwanej Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. Człowiek ten zobaczył Piotra i Jana. Właśnie mieli wejść do świątyni, gdy poprosił, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Wówczas Piotr wraz z Janem wpatrzył się w niego i polecił: spójrz na nas. Tamten uczynił to w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, lecz daję ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł go. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach. Podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie. Wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Cały lud zobaczył go, jak chodzi i chwali Boga. Rozpoznali też, że to ten sam człowiek, który w poszukiwaniu wsparcia siadał przy bramie pięknej świątyni. Byli więc tym bardziej zdumieni i zachwyceni tym, co go spotkało. A gdy on tak trzymał się Piotra i Jana, cały zdumiony lud zbiegł się do nich do portyku zwanego Salomonowym. Tutaj na chwilę zatrzymajmy się. Dość niezwykła sytuacja. Piotr i Jan idą do świątyni. Z jakim nastawieniem, w jakim celu? Trudno dzisiaj określić. To był czas po zesłaniu Ducha Świętego. To był czas, kiedy emanowała z nich wielka moc i zachwyt. Już różne wielkie wydarzenia miały miejsce. Szli do świątyni, bo Pan Jezus też często właśnie w tym miejscu szukał posłuchu. Szli pewnie, aby się modlić, ale też, aby zaświadczyć o Jezusie, o prawdzie Ewangelii, o zmartwychwstaniu. Spotkali człowieka, który był przynoszony każdego dnia. Wcale nie po to, aby szukać tam uzdrowienia. Kilka razy tutaj mamy wspomniane, że przynoszono go, aby uzyskać wsparcie. I kiedy zaczepiał ludzi, także i Piotra i Jana, prosił o to, aby uzyskać jałmużnę, aby uzyskać środki finansowe na życie. A widać, że w tym wspierała go pewnie cała rodzina, bo był każdego dnia przynoszony. Piotr i Jan, dotknięci tym człowiekiem, czy jego sytuacją, poczuli, że mają tą moc, aby ogłosić uzdrowienie. I tego nie zaniedbali. Czy szli z nastawieniem, że dzisiaj kogoś uzdrowią? Pewnie nie. Czy szli z nastawieniem, że tysiące osób się nawróci? Być może nie. Ale szli, aby zaświadczyć tym, kim są. Z mocy Ducha Świętego, czy w mocy Ducha Świętego, przyprowadzili do zdrowia człowieka, który, jak widać, wręcz oszalał z radości, bo to, co działo się, to w zasadzie wielka emanacja radości. To, co zaszło w jego życiu, było czymś, co przekraczało jego wyobrażenie. Doskonale widzimy, że ten człowiek nawet nie zakładał, że ktokolwiek potrafi to uczynić. Nie zakładał, że on kiedykolwiek będzie mógł chodzić, że on kiedykolwiek będzie zdrowy. Piotr i Jan szli do świątyni zapewne też po to, aby właśnie szukać okazji do głoszenia Ewangelii, bo przecież w ich uszach jeszcze dudniły słowa: idźcie na cały świat, tak, głosząc Ewangelię. I szli do świątyni. To wydarzenie, to niesamowite uzdrowienie spowodowało oczywiście reakcję. To nie było coś, jak widzimy, niezauważonego. Może sam moment uzdrawiania był niezauważony, ale reakcja na uzdrowienie, reakcja wielkiej radości tego człowieka sprawiła, że wokół Piotra i Jana zebrali się ludzie. A oni co zrobili? Głosili Ewangelię. Nie wynosili się. Nie mówili, bo my mamy taką moc i możemy was wszystkich tu uzdrowić. Oni głosili Jezusa Chrystusa. Można by powiedzieć, takim ludziom należy się medal. Takim ludziom należy się szacunek. Ale zobaczcie efekt tego taki końcowy. Powiedziałbym, efekt pewnie niezamierzony, skutek niezamierzony. 4 rozdział zaczyna się takimi słowami. Gdy oni przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani, dowódca straży świątynnej oraz saduceusze. Byli oburzeni, że nauczają lud i głoszą, że zmartwychwstanie jest w Jezusie. Schwytali ich zatem i osadzili pod strażą do następnego dnia, ponieważ zbliżał się wieczór. Czy Piotr i Jan mogli zakładać, że to uzdrowienie i ta wielka radość, zdumienie, rzesza ludzi, którzy wokół nich się zebrali, spowoduje taki efekt? Powiedziałbym, w wymiarze ludzkim dokonali coś wielkiego, coś niezwykłego, coś niezwykle dobrego, szlachetnego. Coś, co w wymiarze etycznym zasługiwałoby na pochwałę. A jednak przyszli ci, którzy zarządzają świątynią, wraz ze strażą i powiedzieli, zamilknijcie. Uzdrowienie, okej, ale to, co już mówicie, to jest za dużo. I ich pojmali. Ale to jest jedna reakcja. Druga reakcja jest taka, którą tutaj musimy też przeczytać, kończąc ten fragment początku czwartego rozdziału. Tymczasem wielu spośród tych, którzy usłyszeli to słowo, uwierzyło. I teraz uwaga. Liczba samych mężczyzn dochodziła do około 5000. Na pewno Piotr i Jan nie zakładali tego dnia, że uzdrowią chromego i przyprowadzą do nawrócenia 5000 mężczyzn. Szli posłuszni. Na pewno nie zakładali też tego, że w imię dobrego uczynku zostaną zamknięci na dobę. Przymknięci na 24 godziny, bo potem czytamy, że dopiero następnego dnia będą przesłuchiwani. Jak przeczytacie dalszy fragment, to zobaczycie, że przed tym sądem nie mówili też niczego innego. Niczemu nie zaprzeczyli, wszystko potwierdzili, wyłożyli jeszcze raz Ewangelię tym, którzy nie chcieli słuchać, a musieli, bo byli osądzani. I w efekcie tego, pod groźbą, że nie mają już więcej głosić Jezusa, zostali wypuszczeni. Nie znajdziemy tutaj ani krzty zasmucenia ze strony Piotra i Jana i zawiedzenia. Nie będziemy widzieć tutaj lamentacji z ich strony, że Panie, jak to jest, uzdrowiliśmy, 5000 ludzi przyszło do Jezusa. I co najważniejsze, zobaczcie, te 5000 ludzi nie poszło pod więzienie, skandując, wypuśćcie Piotra i Jana. Oni zostali tam sami, a jednak dla nich to nie miało znaczenia. Głosili dalej Ewangelię. Cieszyli się efektem nawrócenia. I wcale ich nie smuciło to, że może dla tych 5000 nawet to było niezauważone, że oni zostali pojmani. Widzimy skrajności w reakcji na Ewangelię. Jeden skrajny wymiar głoszenia Ewangelii to cud uzdrowienia. Potężna moc wynikająca z Ducha Świętego. Kolejna piękna rzecz to nawrócenie tysięcy ludzi w czasie ewangelizacji. Niezamierzonej, ale spontanicznej. I druga skrajność, pojmanie, oskarżenie, pogrożenie palcem i powiedzenie, nigdy więcej o Jezusie nie mówcie. Na szczęście dla nas nie posłuchali. Dla siebie, nie wiem, dla nich nie wiadomo, czy na szczęście, ale wiemy, że perspektywa wieczności jest ważniejsza niż doczesności. Kolejny fragment, który mówi o skrajnościach, i to fragment, który bardzo mi się podoba, bo takich skrajności głoszenia Ewangelii chyba nikt z nas nie oczekuje i pewnie nikt nawet, który nie czyta Biblii, pewnie by sobie nie wyobrażał, że taka może być odpowiedź na Ewangelię. Tu już mówimy, co ty mówisz pewnie, tak myślisz, 5000 ludzi to nie jest odpowiedź, a ty chcesz powiedzieć, że jeszcze mogła być inna sytuacja? Przeczytamy zaraz o jeszcze innej sytuacji, która, powiedziałbym, prowadziła od skrajności do skrajności, to w zasadzie od bardzo wielkiej skrajności do bardzo wielkiej skrajności. Otwórzcie Dzieje Apostolskie, kawałek dalej, 14 rozdział, 8 werset. Od 8 wersetu będziemy czytali. 14 rozdział Dzieł Apostolskich od 8 wersetu. W Listrze, to jest czas też pierwszej podróży apostoła Pawła, a więc przechodzimy od Piotra Jana do apostoła Pawła. W Listrze mieszkał pewien człowiek. Cierpiał on na bezwład nóg. Był niesprawny od urodzenia. Sytuacja bardzo podobna. Widać, to schorzenie było dość częstym w tamtych czasach. W dzisiejszym niestety też często można spotkać takie osoby. Nigdy nie chodził. Człowiek ten słuchał przemówienia Pawła, a Paweł, gdy mu się przyjrzał i dostrzegł, że ma on wiarę, aby być uzdrowiony, zawołał do niego: stań prosto na nogi. Wówczas człowiek ten zerwał się i zaczął chodzić. A kiedy tłumy zobaczyły, czego Paweł dokonał, zaczęły nawoływać po likaońsku. Tu chcę się zatrzymać. Tak, oni byli w obcym kraju. I nagle ci ludzie, widząc cud, zaczęli mówić w swoim języku. Paweł nawet nie wiedział, co się dzieje. Tak? Język, który nie był mu znany. Nie zdawał sobie sprawy, o czym oni mówią. Tam, pamiętacie sytuację, uzdrowiony człowiek wszedł do świątyni, zaczął też śpiewać, tańczyć. Później była Ewangelia i nawróciło się 5000. A zobaczcie tutaj, co spotyka Pawła. Stąpili do nas bogowie, przyjęli postać ludzi i okrzyknięto Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. A kapłan Zeusa, którego świątynia znajdowała się u wejścia do miasta, sprowadził do bram okryte wieńcami woły i wraz z tłumem chciał je złożyć w ofierze. Zostali okrzyknięci bóstwami. Tak? Zostali wywyższeni i wychwaleni. Moi drodzy, kiedy weźmiemy podręcznik socjologii, kiedy weźmiemy podręcznik biologii i poszukamy fragmenty, które mówią o potrzebach człowieka, w każdej takiej książce znajdziecie, że jedną z naturalnych potrzeb człowieka jest potrzeba uznania. Człowiek to ma we krwi. Lubi być doceniony. Lubi być zauważony. Lubi być poklepany po ramieniu. Ja pamiętam w podstawówce, jak mój WF-ista na boisku krzyczał: Bania, dobrze, dasz radę, ja bym trawę rwał. Lubiłem być doceniony. I to jest nasza gdzieś tam przypadłość. Czy zła, czy dobra? Nie wiem, w zależności w jaką stronę idziemy. Paweł i Barnaba pojechali z wizją misji. Mówią kazanie. Widzą wiarę człowieka. Popatrzcie mi w oczy. Widzą wiarę człowieka. I Paweł mówi: ty, wstań. Ten wstał. Stał się cud. I nagle ten cały tłum. Pamiętacie, tam nawróciło się 5000 i pozwolili, żeby poszli do więzienia. I już nie obchodzili. Oni się nawrócili. Duch Święty działał w nich. Piotr i Jan do paki. A tutaj nie. Zaczęli wołać: dajcie woły, dajcie ofiary. Kapłan Zeusa przyszedł. Bogowie przyjęli postać ludzką. To jest docenienie, prawda? Tak jest? To jest zauważenie. To jest wywyższenie. Ale nie, nie. Nie w tą stronę. Pawła i Barnabę to przeraziło. I czytamy dalej. Gdy apostołowie Barnaba i Paweł o tym usłyszeli, rozdarli swoje szaty, wybiegli przed tłum i krzyczeli: ludzie, dlaczego to robicie? Jesteśmy ludźmi podobni jak wy. Głosimy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, morze oraz to, co je napełnia. Dotychczas pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami, choć nie krył świadectwa o sobie. Wyświadczał wam dobro, zsyłał z nieba deszcz, dawał urodzaj, zapewniał pokarm i budził tym radość w waszych sercach. To mówiąc, ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Euforia była niesamowita. Tak dla nich to nie przemawiało. Dawajcie woły, składamy ofiarę, przecież bogowie stąpili. Paweł i Barnaba z przerażeniem wręcz mówili, hola, hola, nie to, nie to chcemy powiedzieć. Tymczasem z Antiochii i Ikonium przybyli Żydzi, nakłonili tłumy do swoich racji i co czytamy dalej? Ukamienowali Pawła i w przekonaniu, że nie żyje, wywlekli go poza mury. Widzimy skrajność? Euforia, radość, tutaj chcą składać ofiary. A wystarczyło kilku, którzy przyszli z Ikonią. Podsycili inny tłumek, który miał też dar przekonywania. Oni obrażają nasze bóstwa. Ukamieniujmy ich. Już nieważne było to, co dokonali. To wszystko poszło bardzo szybko w niepamięć, bo taka jest natura ludzka. Taka jest natura człowieka, który tak naprawdę nie uzyskał od Boga nowej świadomości, który nie oddał mu swojego życia, nie pozwolił, żeby to on kierował jego myśleniem. To, że ludzie chcą być docenieni, nie musi być zawsze złą cechą, ale to, że chcą być wywyższeni, to myślę, że to już zakrawa o pychę. Paweł, który głosił Ewangelię, który uzdrowił człowieka, który nigdy w życiu kroku nie postawił, w nagrodę, w cudzysłowie, został ukamienowany. Ale wiecie, zastanawia mnie ten fragment kończący tą opowieść. W przekonaniu, że nie żyje, wywlekli go za mury. A co się dzieje dalej? Kiedy jednak obstąpili go uczniowie, wstał, otrzepał się i wszedł do miasta. Nazajutrz natomiast odszedł z Barnabą do Derbę. Ci ludzie w skrajności, tak? Z radości do wściekłości przeszli. Byli świadomi, że zabili Pawła. Mieli taki zamiar. Oni nie chcieli go obrzucić kamieniami. Czytamy tutaj, że go ukamienowali. To był zwyczaj dokonywania egzekucji na człowieku. Brak tchnienia w nim przeświadczył ich, że on nie żyje. Czy Paweł wtedy umarł? Nie znamy na to odpowiedzi. Ale jest pewna zmianka, która może sugerować, że stan fizyczny Pawła był bardzo ciężki. Był krytyczny. Może nastąpiło coś, co nazywamy nawet śmiercią kliniczną. Dlaczego to mówię? Otwórzmy trzeci dzisiaj fragment, którym będę kończył. 2 Koryntian. 12 rozdział. Od pierwszego wersetu będziemy czytać. 2 list do Koryntian, 12 rozdział od 1 wersetu. Widzę, że trzeba się szczycić, choć to niepożyteczne. Przejdę więc do widzeń i objawień Pana. Znam człowieka w Chrystusie. Paweł mówi o kimś trzecim. Ale tak naprawdę wiemy, że mówił o sobie. Ale w skromności, a przede wszystkim z chęcią, żeby to objawienie trafiło do serc Koryntian, było owocne, pisze w ten sposób. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, to jest mniej więcej dokładnie wtedy, kiedy doszło do ukamieniowania Pawła. Czy to w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem. Bóg wie. Został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie. Został porwany do raju i słyszał nieopisane rzeczy, o których nie wolno człowiekowi mówić. Takim będę się szczycił, ale sobą samym nie, chyba że moimi słabościami. Bo jeśli chciałbym się szczycić, nie byłbym bez racji. Powiedziałbym prawdę. Wstrzymuję się jednak, aby ktoś nie przykładał do mnie miary nieodpowiadającej temu, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. I nie łączył mnie z nadzwyczajnością objawień. Dlatego, by mnie uchronić przed pychą, wbito mi w ciało kolec. To jakby anioł szatana zesłany, by mnie upokorzyć, żebym się nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, aby go zabrał ode mnie. Ale mi odpowiedział, wystarczy ci moja łaska. Słabość doskonali moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak, chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, zniewagi, potrzeby, prześladowania i uciski dla Chrystusa, bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wiemy, że Paweł miał widzenie. Został pochwycony do trzeciego nieba. Trzecie niebo jakby sugerowało, że jest firmament, to niebo niebieskie, po którym fruwają ptaszki. Drugie niebo, planety, które krążą wraz z nimi, ziemia. I wreszcie raj, czyli miejsce tych, którzy trafiają, nawróconych ludzi, którzy trafiają w miejsce oczekiwania właśnie i społeczności z Panem. Nie ma też mowy o tym, że Paweł trafił do raju, przejeżdżając przez przystanek Czyściec. Trafił do raju. I widział coś, co nadało mu jeszcze większej wagi w życiu. Ale coś, czego nie mógł wyjawiać. I czytamy tutaj rzecz odnoszącą się też do tej. Pomny wydarzeń w Listrze mówił, że mógłbym się wynosić nad innych, ale nie robię tego, bo już coś takiego przeżyłem. Już raz byłem wynoszony jako bóstwo, już ofiary chciano mi składać, ale ja jestem skromnym chrześcijaninem. Jestem tym, który chce być wierny jego słowu. Mimo to jednak wiemy, że w ciele Pawła był jakiś kolec. Nie wiemy dzisiaj co, czy to choroba, jakaś niemoc, słabość. I nawet pościł o to i modlił się. Ale co mu Bóg powiedział? Że dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Paweł wiedział, że słabość doskonali moc. I zobaczmy, jaka w tym tkwi prawda. Im człowiek słabszy, im gorzej się wiedzie, tym chętniej idzie do Boga. Każdy wtedy przypomina sobie o tym, że jest Bóg, że jest Jezus Chrystus. I Paweł sobie z tego zdawał sprawę, ba, on się tym szczycił i się cieszył, że w tej słabości właśnie może być mocny Chrystusem Jezusem. Zdawał sobie sprawę, że to nie jego zasługi, umiejętności, ale moc zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa przemieniło jego życie. Paweł był posłuszny temu, choć widzimy, podobnie jak Piotr, Jan i inni apostołowie, napotykali na skrajne reakcje. Czy my mielibyśmy oczekiwać czegoś innego? Nie. Biblia ma wymiar ponadczasowy. Każdy ma swoje pragnienia i każdy roztacza jakieś plany. Ale jedno, do czego wzywa nas Słowo Boże, to, abyśmy jednak w posłuszeństwie Bogu przychodzili otwarci na Jego działanie, bez względu na konsekwencje. I abyśmy w tym wszystkim zawsze mieli umiar. Mieliśmy przykład Jana, Piotra, Pawła. Moglibyśmy mnożyć jeszcze więcej przykładów. Świat głosi taką myśl. Czego nie da się powstrzymać, należy przetrzymać. I to w kontekście chociażby Pawła, tak, w sytuacji, kiedy jednak choroba, cokolwiek, nie dawała mu spokoju. Natomiast Paweł preferuje bardziej zasadzie, którą tutaj może między wierszami możemy wyczytać, że czego nie da się powstrzymać, Paweł mówi, można polubić. I do tego sprowadzała się misja Pawła. On nie walczył z Bogiem. Nie obwiniał go. Dlaczego ja, wierny Tobie, ten, który przemierzyłem prawie cały ówczesny świat, głosząc Ewangelię, który byłem kamieniowany, tak? Statek ze mną tonął, byłem biczowany. Dlaczego tak się dzieje w moim życiu? Paweł postanowił polubić swój chrześcijański los. Czy jestem otwarty na to, że w moim życiu może dochodzić do skrajności? Czy jestem na to gotowy? Czy jestem na to gotowy? Na to pytanie musi dać sobie odpowiedź każdy z nas w modlitwie. Najpierw to pierwsze, czego tak naprawdę w życiu oczekuję. Co dla mnie jest tak naprawdę najważniejsze? Wczoraj w przerwach między instytutem rozmawialiśmy o różnych rzeczach i mówiliśmy sobie też o, podjęliśmy taką kwestię dostatniego życia. I brat Jacek powiedział taką mądrą rzecz. A co to znaczy dostatnie życie? I to jest chyba kwintesencja tego, co dla ciebie jest dostatnim życiem. Stare takie porzekładło mówi, że w miarę jedzenia apetyt wzrasta. I to jest nasza choroba człowiecza. Także najpierw dostatnim życiem jest coś bardzo minimalnego, a potem jak już to mamy, to szybko to zapominamy. Tak jak dziecko. Zobaczcie, u dzieci strasznie szybko starzeją się zabawki. Tak, jeden dzień one cieszą, za tydzień to już są takimi normalnymi zabawkami, a po miesiącu to czas byłoby kupić nową, bo przecież ta już jest stara. Czy w naszym życiu też tak nie jest, że tak szybko przechodzimy do kolei rzeczy? Następuje euforia w momencie nawrócenia. Potem oswajamy się z tym. A następnie oczekujemy jeszcze czegoś nowego. Panie, daj mi coś. Niech tutaj zatrzęsie się ziemia. Naucz się cieszyć tym, co jest. Polub swoją sytuację, bo to ma wymiar Boży. Módl się o to, aby Bóg ci pobłogosławił czymkolwiek. Ale w tej modlitwie pamiętaj, że jest formułowanie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy zgodnie z Jego wolą, Jego wizją, Jego chceniem i Jego wykonaniem. Czy jestem gotowy na to? Bóg takiej gotowości chce. Paweł był właśnie takim człowiekiem. Jak go ukamienowali, to tak jak w tym filmie, zabili go i uciekł. Otrzepał się, wstał. Ale miał być może wtedy właśnie wizję. Upewnił się, dokąd zmierza i co głosi. I stał na straży tego. Nigdy się nie wynosił. Chociaż wiemy, że był obdarowany duchowo mocno przez samego Pana Jezusa Chrystusa. I kolejna rzecz, ostatnia już myśl, która w tym fragmencie jest ważna. Sformułowanie, co tu u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Co u ciebie widzi inny człowiek? Co od ciebie słyszy inny człowiek? Czy jestem stały w tym, z czym utożsamiłem się? Czy jednak okazuję chwiejność? Czy potrafiłbym, tak jak Paweł, zrezygnować z tak wielkich zaszczytów i uznać, że to doprowadzi mnie w pewnym momencie do pychy? Czy jestem gotowy na takie pokorne, zwyczajne życie? Ten stół, a na nim kielich i chleb, niczego innego nie pokazują. Tylko życie Syna Bożego, który mimo zasłużonej chwały przyjął postać zwykłego, przeciętnego człowieka i godził się na to, że umrze to, co dzisiaj mówimy, niesprawiedliwie. Moglibyśmy powiedzieć sprawiedliwy wśród narodów świata. Ale dla niego to było nieważne, bo wiedział, że jest ostatnią ofiarną owieczką, która zostanie złożona za grzechy ludzkości, aby zmazać winy wszystkich tych, którzy pragną przebaczenia. czy dzisiaj jesteś taką osobą, która w pełni docenia, kim jest Jezus Chrystus? Czy czujesz Jego obecność i wierzysz, że On tak samo działa dzisiaj, jak działał 2000 lat temu? Czy jesteś gotowy i czy masz tą świadomość, że wierność Chrystusowi będzie budziła skrajności i jedne, i drugie? Ale czy znajdujesz w sobie siłę na to, aby w tej pokorze iść dalej i pokazywać swoją postawą, jak i swoim słowem to, że jesteś Jego uczniem? Czy dzisiaj w Twoim sercu zbudziło się pragnienie, że chcesz, żeby to Bóg zmienił Twoje życie? Żeby to dzisiaj Chrystus przez jakąkolwiek osobę powiedział do Ciebie: wstań, mimo że możesz chodzić, wstań duchowo. Porzuć swoje stare życie. Zweryfikuj swoje pragnienia. I zauważ, że na pierwszym miejscu warto, aby był Jezus Chrystus. Czy chcesz, aby On zmienił Twoje życie? Czy chcesz, aby On zmienił Twoje myślenie i Twoje pragnienia? Czy chcesz, żeby On dokonywał uzdrowienia takie, jakie Tobie jest dzisiaj potrzebne? To jest realne. Czy jestem gotowy dzisiaj głosić światu zmartwychwstałego Chrystusa? Czy dzisiaj mam w sobie moc, żeby iść jak Jan, Piotr, Paweł, Tymoteusz, Szczepan i każdy inny? Właśnie w to miasto, w Polskę, w świat gdziekolwiek, aby głosić realność Chrystusa żyjącego we mnie. Czy nie gaśnie we mnie radość? Czy nie spowszedniałem? Amen. Powstańmy. Chciałbym zakończyć to rozważenie modlitwą, a później